Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dwa dni temu, 15 grudnia w Brukseli odbył się szósty szczyt Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo Wschodnie to program w ramach Unii Europejskiej, program określający wymiar wschodni Unii, który jest realizowany w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa od 2009 roku. Inauguracja miała miejsce w Pradze podczas prezydencji Republiki Czeskiej. I na samym wstępie warto tutaj zaznaczyć, że inicjatorem stworzenia tego formatu, tego programu wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej była Polska. Była Polska, która była w 2008 roku wspierana przez Szwecję, wtedy kiedy projekt został przyjęty przez Komisję Europejską. Tak jak powiedziałem, inauguracja Partnerstwa Wschodniego nastąpiła rok później, w 2009 roku. Natomiast cały program zakłada zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z sześcioma państwami, z Białorusią, Armenią, Ukrainą, Gruzją, Mołdawią i Azerbejdżanem. Generalnie celem projektu miały być ułatwienia wizowe, różnego rodzaju programy pomocowe dla tych państw, preferencje handlowe, natomiast w chwili, kiedy rodził się ten program, w 2008 roku, zamierzeniem polskiego rządu, polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w takiej perspektywie średnio czy nawet długookresowej było przygotowanie tych sześciu państw do akcesji do Unii Europejskiej. I warto, już omawiając ten szósty szczyt, który odbył się przedwczoraj, podsumować te ostatnie lata, spróbować podsumować to, co się udało się osiągnąć i jaki jest bilans właśnie tych kilkunastu lat. Sam projekt Partnerstwa Wschodniego został przyjęty przez Komisję Europejską 3 grudnia 2008 roku, czyli już po wojnie w Osetii Południowej, po faktycznym uzyskaniu niepodległości przez Osetię Południową i Abchazję, po przegranej wojnie przez Gruzję, wojnie z Rosją. I był to bardzo ważny, zdaniem niektórych analityków, taki przełomowy moment, jeśli chodzi o kształtowanie się nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, czy też początek tego nowego kształtowania się, można powiedzieć, policentrycznego świata. Był to zatem projekt bardzo ambitny, bardzo śmiała wizja, która zakładała obecność, miękką obecność Unii Europejskiej na obszarze postsowieckim i taką systematyczną pracę, której celem miała być ostatecznie akcesja tych sześciu państw do Unii Europejskiej. To stosowanie soft power przez Unię Europejską miało być ważnym elementem oddziaływania nie tylko całej Unii, ale także bardzo ważnym elementem polskiej polityki wschodniej, ponieważ Partnerstwo Wschodnie, tak jak powiedziałem, kiedy rodziło się w 2008 roku, było przedstawiane jako bardzo istotny element polskiej polityki zagranicznej. Kiedy dwa lata po inauguracji tego formatu odbył się drugi szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie pod koniec września 2011 roku, miało to być tak naprawdę jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze, wydarzenie polskiej prezydencji. I oczywiście to podsumowanie dwóch lat funkcjonowania partnerstwa miało także pokazać, w którą stronę będzie rozwijał się ten format, jak będzie ta inicjatywa dalej ewoluować. Natomiast przyszły już pierwsze niepowodzenia. Już dwa lata po inauguracji tego formatu przyszło pierwsze niepowodzenie. Białoruś całkowicie zbojkotowała ten szczyt. Wówczas władze w Mińsku oskarżyły Polskę o działania dyskryminacyjne wobec Białorusi. Na szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie nie został zaproszony prezydent tego państwa. Potem został ograniczony udział w szczycie wyznaczonego przez Mińsk przedstawiciela. Co więcej, skończyło się bardzo niepokojącym zgrzytem dyplomatycznym, ponieważ Polska przygotowała taką specjalną rezolucję, dyplomatyczny dokument, który miał potępić rządy Aleksandra Łukaszenki, natomiast rządy państw partnerskich pozostałej piątki oprócz Białorusi odmówiły przyjęcia tej właśnie rezolucji potępiającej rządy Aleksandra Łukaszenki. No, stworzyło to bardzo niepokojące wrażenie dystansowania się nie wobec władzy w Mińsku, ale wobec władz w Warszawie. To Polska właściwie stała się tutaj krajem, od którego zaczęły się dystansować te państwa, no, nie chcąc podpisać takiej właśnie rezolucji. To już wytworzyło bardzo, bardzo niebezpieczny precedens, który zresztą skończył się ostatecznie wystąpieniem Białorusi, czy też zawieszeniem funkcjonowania Białorusi w ramach Partnerstwa Wschodniego w 2021 roku. Silne skonfliktowanie Białorusi z Polską to nie jedyna porażka tego programu Partnerstwa Wschodniego. No, w chwili, kiedy Białoruś zawiesiła swój udział w Partnerstwie Wschodnim 28 czerwca tego roku, i tak te stosunki były na tyle napięte, że trudno było mówić o jakimkolwiek partnerstwie. Natomiast to nie jedyna porażka tej inicjatywy. Mimo próby oddziaływania Unii Europejskiej dyplomatycznego, kulturalnego, gospodarczego na obszarze tych sześciu państw, nie zapobiegło to wcale konfliktom między nimi. Pokazało, co więcej, ostatnie lata pokazały, na jakich iluzorycznych podstawach jest oparte właśnie to partnerstwo, i myślę, że najlepszym przykładem jest druga wojna karabaska z 2020 roku między Armenią a Azerbejdżanem. Mimo że oba państwa były, czy są nadal objęte programem Partnerstwa Wschodniego, no doskonale wiemy, jak bardzo napięta sytuacja jest między tymi krajami, i to oddziaływanie dyplomatyczne Unii Europejskiej w żaden sposób nie przyczyniło się ani do zawieszenia broni, ani do podpisania rozejmu. Tutaj czynnikami rozgrywającymi były dyplomacje wielkich mocarstw. Z jednej strony była to oczywiście bardzo istotna rola Republiki Tureckiej, która wspierała Azerbejdżan w działaniach wojennych. Z drugiej strony bardzo istotna rola Federacji Rosyjskiej jako mediatora, negocjatora porozumienia rozejmowego, które zostało podpisane 10 listopada 2020 roku. Zatem widzimy, że w kontekście takiego oddziaływania miękkiego Unia Europejska okazała się po prostu nieskuteczna, jeśli chodzi o niwelowanie napięć między krajami członkowskimi Partnerstwa Wschodniego. Oczywiście warto także wspomnieć o Ukrainie, gdzie te podsycanie tych dążeń europejskich, tych aspiracji europejskich, no, skończyło się w 2013 roku tak zwanym Euromajdanem, po którym Ukraina straciła ponad 40 tysięcy kilometrów kwadratowych swojego terytorium i władzę nad kilkoma milionami obywateli. Myślę, że Partnerstwo Wschodnie jako element oddziaływania Brukseli na obszar postsowiecki okazało się po prostu szalenie nieskuteczne. Te śmiałe wizje skończyły się tak naprawdę dyplomacją kieszonkową, o bardzo ograniczonych możliwościach i tak naprawdę działaniem pozornym opartym na ideach, na marzeniach, ale nie mających żadnego realnego przełożenia na kształtowanie przestrzeni, na kształtowanie przestrzeni politycznej, na integrację tych państw z Unią. I jeśli się przyjrzymy teraz postanowieniom szóstego szczytu Partnerstwa Wschodniego, no nie sposób nie odnieść wrażenia, że te śmiałe wizje zostały ograniczone właśnie do takiej polityki życzeń, marzeń, do dyplomacji kieszonkowej. Przede wszystkim warto podkreślić, że obecne spotkanie, obecny szósty szczyt Partnerstwa Wschodniego nie doprowadził do przyjęcia żadnej nowej wizji tego formatu. I to chyba jest najlepszym podsumowaniem całego tego posiedzenia, które odbyło się w bardzo istotnym, kluczowym momencie, jeśli chodzi o kształtowanie się europejskiej nowej architektury bezpieczeństwa, kiedy mamy tak napiętą sytuację na wschodzie Ukrainy, ale także w innych regionach świata, co przecież oddziałuje na cały system międzynarodowy, na kształtujący się nowy ład globalny. Tutaj absolutnie nie wysilono się na ten wysiłek stworzenia nowej wizji dostosowanej do zmieniających się warunków geostrategicznych. Natomiast to, co przyjęto, to przede wszystkim deklaracje o zwiększeniu inwestycji w rozwój tak zwanej zielonej gospodarki, w rozwój technologii cyfrowych, tutaj kwestie oczywiście bardzo istotne, jeśli chodzi o ochronę klimatu, no ale myślę, że to w sposób bardzo istotny koresponduje z celami transformacji energetycznej, którą starają się forsować politycy między innymi Niemiec. Natomiast od czasu ostatniego szczytu mamy do czynienia z takimi deklaracjami pogłębionej współpracy między trzema państwami szóstki Partnerstwa Wschodniego. Chodzi konkretnie o Ukrainę, Gruzję i Mołdawię. Mówi się o takim formacie trio, o takim stowarzyszeniu trio, a które miałoby pogłębiać właśnie relacje z Unią Europejską. Pytanie oczywiście, jak będzie to wyglądało w praktyce, ponieważ same deklaracje to jedno, a konkretne działania to drugie. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię deklaratywną, to na szóstym szczycie partnerstwa zostały potępione działania hybrydowe Białorusi. Rosja została wezwana do deeskalacji, ale co bardzo istotne, mamy tutaj moim zdaniem pewien zalążek potencjalnych problemów dla dyplomacji polskiej, ponieważ zadeklarowano, że Unia Europejska jest gotowa współpracować z władzami Białorusi, jeśli będą takie warunki, które doprowadzą do pokojowych przemian demokratycznych. Wówczas ma nadejść oferta pomocy gospodarczej właśnie dla demokratycznej Białorusi. No, w kwocie mówi się nawet do 3 miliardów euro. Tego typu deklaracje moim zdaniem stanowią potencjalną pułapkę dla polskiej dyplomacji, ponieważ biorąc pod uwagę założenia referendum konstytucyjnego, które jest zaplanowane w Republice Białoruś na koniec lutego 2022 roku, już można teraz sformułować kilka istotnych i hipotez i takich scenariuszy, które mogą się ziścić właśnie w roku 2022. Po pierwsze, sam Aleksandr Łukaszenka już zasugerował, że może objąć funkcję przewodniczącego Białoruskiego Zjazdu Ludowego, czy też Wszechbiałoruskiego Zjazdu Ludowego, nowego organu władzy, bardzo istotnego, która ta funkcja zapewniłaby Aleksandrowi Łukaszence i jego rodzinie bezpieczeństwo, zapewniłaby całkiem sporą władzę, a jednocześnie zwolniłaby te bardzo eksponowane miejsca, jeśli chodzi o fotel prezydenta i fotel premiera. Już zresztą sam Aleksandr Łukaszenka zadeklarował, że te stanowiska mieliby objąć ludzie młodsi. Ja myślę, że tak jak już wielokrotnie zresztą powtarzałem, te stanowiska obejmą ludzie i młodsi, i lepiej znający języki obce, bardziej strawni dla Zachodu, ludzie mający po prostu albo neutralną, albo dobrą prasę na Zachodzie, którzy będą właśnie negocjowali z Zachodem złagodzenie sankcji i pomoc gospodarczą dla Białorusi. Co więcej, moim zdaniem, jeśli chodzi o kolejne wybory parlamentarne, no, na razie są planowane na 2023 rok, a kolejne wybory prezydenckie na 2025 w Republice Białoruś, no oczywiście mogą się odbyć wcześniej. Myślę, że w tych wyborach wystartuje także opozycja białoruska, ale na pewno nie ta opozycja, która była wspierana chociażby przez Warszawę w ostatnich protestach po wyborach prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia 2020 roku. Zatem ta hipotetyczna sytuacja może wyglądać w taki sposób, że na Białorusi w wyborach parlamentarnych wystartuje opozycja, która ma niewiele wspólnego albo nic wspólnego z opozycją wspieraną przez Warszawę, przez chociażby telewizję Biełsat, i z którą polskie elity polityczne nie będą miały żadnego kontaktu. Natomiast z tą opozycją, która zasiądzie chociażby właśnie w tym wszechbiałoruskim, ogólnobiałoruskim zjeździe ludowym, będą miały kontakt państwa zachodnie. I niestety może się okazać tak, że po raz kolejny z opozycją białoruską, z władzami na Białorusi, będą rozmawiać Niemcy, będą rozmawiać Francuzi, będą rozmawiać Włosi, a nie będą rozmawiać władze w Warszawie. Podobnie zresztą jak to się działo w ostatnimi tygodniami, jeśli chodzi o relacje w kontekście kryzysu granicznego między Białorusią a Polską, kiedy Angela Merkel dwukrotnie dzwoniła do Aleksandra Łukaszenki, a z Polski nikt takiego telefonu nie wykonał. I myślę, że także w kontekście Partnerstwa Wschodniego bardzo istotna jest polityka Niemiec względem Ukrainy. Mówiłem to we wczorajszym podcaście, mówiłem to we wczorajszym geopolitycznym dzienniku analitycznym, że Niemcy blokują zakupy, dostawy broni na Ukrainę, które miały być zakupowane w krajach natowskich. Pisał o tym i niemiecki Bild, i mówił o tym minister obrony Ukrainy na łamach Financial Times. Widać tutaj bardzo zachowawczą politykę Berlina wobec Ukrainy, natomiast odwrotnością tej polityki jest taka bardzo wylewna, w sensie deklaratywnym, polityka polskiego MSZ-u. No, tutaj wspominałem o tej wypowiedzi ministra pana profesora Zbigniewa Raua dla niemieckiej stacji portalu Deutsche Welle, w której mówił, że Polska udzieli pomocy Ukraińcom, no takiej, o jaką poproszą. Myślę, że to zbyt daleko idąca deklaracja, biorąc pod uwagę cały kontekst geopolityczny. Wobec planowanych zmian politycznych na Białorusi trzeba wspomnieć o takim projekcie, programie wsparcia dobrego rządzenia i inwestycji, który nazywa się Odbudowa, Odporność i Reformy, który formułuje cele Partnerstwa Wschodniego do właśnie 2025. Tutaj chodzi o wsparcie tych pozytywnych reform związanych z dobrym rządzeniem, ale także z kwestiami inwestycji, wspierania, dofinansowywania publicznych, prywatnych inwestycji. Wspomina się o dużym potencjale rozwoju gospodarki cyfrowej i finansowania inwestycji energetycznych, transportowych, które miałyby wspierać właśnie to owo dobre rządzenie. Myślę, że te działania władz w Mińsku będą nakierowane na złagodzenie sankcji Unii Europejskiej i wystawienie nowego prezydenta, premiera, którzy będą akceptowalni dla Zachodu, stanowi jeden z celów państwa związkowego Rosji i Białorusi. I tutaj ważne jest, aby dzisiaj władze w Polsce zaczęły rozmawiać z tą opozycją, która po prostu na Białorusi jest, a także oczywiście z władzami, tak aby niwelować te potencjalne niebezpieczeństwa, które wynikają z tego, że ponad naszymi głowami o sprawach granicy polsko-białoruskiej będą rozmawiać Niemcy czy Francuzi, i to nie tylko z władzami w Mińsku, ale także z władzami w Moskwie. Moim zdaniem dziś, patrząc na ten kieszonkowy wymiar Partnerstwa Wschodniego i tego, jak tak naprawdę skurczyły się wizje i ambicje polskiej polityki na kierunku wschodnim, które ograniczają się no właśnie do takich działań pozornych, do działań iluzorycznych, gdzie te cele i ambicje, jeśli chodzi o kierunek chociażby białoruski, wyznacza nie MSZ, a nie tyle MSZ, co telewizja Bielsat. No myślę, że warto od takiego kieszonkowego formatu dyplomacji jak najszybciej odejść i przejść na dyplomację realną, na dyplomację, która opiera się na tym po prostu, na tych możliwościach, które po prostu istnieją, a nie na marzeniach czy jakichś nierealnych wizjach zmiany sytuacji geostrategicznej na wschodzie Europy przy pomocy słów i deklaracji wygłaszanych w takich mediach jak na przykład telewizja Bielsat. Myślę, że warto, aby polskie władze, ale także siły opozycyjne, siły polityczne opozycyjne w Polsce zaczęły rozmawiać z kręgami eksperckimi, z kręgami politycznymi na Białorusi. Nie tylko mówię o władzach, ale także o tej opozycji, która istnieje, po prostu jest realna na Białorusi, tak aby uniknąć sytuacji, w której ponad naszymi głowami to Niemcy, Francuzi czy Włosi będą rozmawiali z władzą czy z opozycją w Mińsku, a nie po prostu, a nie Warszawa. Dziękuję Państwu za uwagę.